Dlaczego lekarze o tym nie mówią? W poprzednim poście wymieniłem 26 chorób powiązanych z dysbiozą, o których wspomniała autorka bloga Mikrobiom. Niektórzy czytelnicy uznali, że to gruba przesada, że to niemożliwe, by tak różne choroby jak na przykład alergia i reumatoidalne zapalenie stawów miały jedno i to samo źródło. Przecież gdyby tak było, to lekarze mówiliby o tym pacjentom i odpowiednio do tego ich leczyli. Cóż, chciałbym przypomnieć, że badania nad mikrobiotą to zupełnie nowa dziedzina wiedzy. Poniżej zamieszczam diagram, na którym zilustrowano wzrost liczby publikacji naukowych na ten temat w latach 2000-2014. Jak widać, w roku 2000 tych publikacji było bardzo niewiele. Jeszcze w roku 2007 było ich mniej niż 500, z czego prac o mikrobiomie jelit około 100. Od tamtej pory liczba publikacji na ten temat rośnie w tempie geometrycznym. Tabela kończy się na roku 2014, do którego ukazało się 4300 prac o mikrobiocie, w tym około 1500 o mikrobiocie jelit. Sięgnąłem do tego samego źródła, którym jest serwis PubMed. Po wpisaniu do wyszukiwarki hasła Microbiome pojawiła się liczba 33550. A gut microbiome, mikrobiom jelitowy, 6781. Wynikałoby stąd, że w ciągu ostatnich 3 lat liczba publikacji na ten temat wzrosła 7-krotnie. Ten raptowny wzrost publikacji na temat mikrobioty może się wiązać z tym, że w roku 2008 rozpoczęto szeroko zakrojony program badawczy, którego celem było poznanie genomu, czyli kodu DNA, mikrobów zamieszkujących organizm człowieka. Nosi on nazwę Projekt Poznania Mikrobiomu Ludzkiego i, jak podaje Wikipedia, ma na celu zbadanie związków między mikrobiomami ludzi a ich stanem zdrowia. Kiedyś napiszę o nim więcej. Teraz podkreślę, że poważne badania nad mikrobiomem człowieka zaczęto dopiero 10 lat temu. Koniecznie chciałbym podkreślić, że mówimy o zupełnie nowych odkryciach. Jak to się ma do pytania postawionego w tytule? Większość lekarzy nie miała szans dowiedzieć się na studiach czegokolwiek o związku między mikrobiomem a stanem zdrowia, bo program studiów tego po prostu nie obejmował. Przytoczę ponownie słowa doktora Rafaela Kelmana. Kiedy studiowałem medycynę, gruntownie zapoznano mnie ze wszystkimi narządami naszego ciała poza jednym – mikrobiomem. Czy coś się zmieniło? Szczerze wątpię. Przejrzałem program nauczania na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego i nie znalazłem żadnego przedmiotu, który przybliżałby studentom rolę mikrobioty. Podobnie na kierunku dietetyka. W ramach przedmiotu mikrobiologia z parazytologią i immunologia uczą się zapewne o patogenach. Tymczasem, jak powiedział dr Kelman, największą rewolucją w nauce i medycynie od 150 lat jest zmiana naszych poglądów na bakterie. Postrzegaliśmy je jako nieprzyjazne patogeny, a zaczynamy w nich dostrzegać najważniejszych, prastarych sprzymierzeńców w walce o zdrowie. Większość lekarzy wie, że w jelitach są pożyteczne bakterie i że antybiotyki im szkodzą, dlatego przepisując te leki nieraz zalecają osłonowo zażywanie probiotyków. I tyle. O tym, czy probiotyki w tabletkach naprawdę służą naszym jelitom, można przeczytać w innych postach na moim blogu. Oczywiście są lekarze, którzy starają się być na bieżąco z najnowszymi odkryciami i mają wiedzę na temat związku między mikrobiomem a stanem zdrowia. Ale po pierwsze są związani procedurami, które zalecają przepisanie leków na daną chorobę. A po drugie sami nie bardzo wiedzą, jak poprawić stan mikrobioty pacjenta. Najczęściej zalecają probiotyki, a jak już wiemy, pożytku z nich niewiele. Jaki stąd wniosek? Gdy jesteśmy chorzy, trzeba słuchać lekarzy, bo chcą nam pomóc zgodnie z posiadaną wiedzą. Ale jeśli chcemy poprawić stan własnej mikrobioty, warto samemu się dokształcić. Mam nadzieję, że mój blog choć trochę Wam w tym pomaga.